Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pil. Proszę Państwa, mam kolejny artykuł z EnglishSina.com za Xinhua z 6. Xinjiang, w Xinjiangu przeniesiono 160 tysięcy rolników i pasterzy, a walcząc w ten sposób z ubóstwem. No i cytuję. Około 160 tysięcy rolników i pasterzy w dotkniętych ubóstwem regionach Xinjiangu zostanie przeniesionych, aby zapewnić im lepsze życie. Zostanie przeniesionych do bogatszych, do zamożniejszych obszarów w 2019, do roku 2019. Tutaj piszą, surowe środowisko ekologiczne i częste katastrofy geologiczne utrudniają rozwój lokalnej gospodarki. Relokacja była ważnym środkiem w walce z ubóstwem w Xinjiangu. Za chwilę będę to komentował. Życie zmieniło się ogromnie po przeprowadzce, powiedział 74-letni Tursun Kerim, którego dom został zniszczony przez wielką powódź w 16 roku. Ta powódź zniszczyła w sumie 116 gospodarstw domowych w tym miejscu, w którym miała miejsce. W ciągu kilku dni te rodziny, głęboko schowane w górach Kunlun, zostały przeniesione do innych nowych domów z pomocą rządu, czy zarządu hrabstwa Yancheng. To zupełnie inne miejsce. Mamy teraz dostęp do ośrodku zdrowia, szkół, przedszkoli, a młodzi ludzie mają więcej możliwości zatrudnienia, powiedział ten człowiek. A kolejne 4543 osoby z 1200 domów w prefekturze regionu autonomicznego kirgiskiego zostały przeniesione również do sąsiedniej prefektury Kaszgaru na odległość 90 km tego właśnie lata. Fundusze specjalne zostały przeznaczone na tworzenie nowych miejsc pracy i pomagają one przemieszczać się mieszkańcom, aby mogli zamieszkać w swoich nowych domach, twierdzi lokalny rząd. Proszę Państwa, więc teraz tak. Ja jestem absolutnie pewien, na 100%, nie na tam 90 czy 80, ale na 100, że znajdą się osoby, które powiedzą, a Chińczycy, Hanowie przemieszczają tych ludzi, bo chcą zmienić na przykład stosunki między mniejszościami etnicznymi albo no, inne takie historie. W każdym razie mają w tym ukryty swój cel, bo chcą coś tam zrobić. Coś niedobrego w każdym razie, na pewno coś niewłaściwego w stosunku do tych biednych ludzi. No więc tak, po pierwsze, a to, że oni są biedni, to jest jakby 2 a 2, 4. To nie ulega wątpliwości. A bieda wśród tych muzułmanów, głównie są muzułmanie, a tych muzułmanów, nie tylko Ujgurów, nie, niekoniecznie, jest straszna. Tam, proszę nie zapomnieć, że w Xinjiangu mieszkają zarówno Kirgizi, Kałmucy, Uzbecy, Kazachowie, wszyscy. No, w każdym razie ludów z Centralnej Azji jest tam naprawdę sporo. No i oczywiście Ujgurowie. Wiem skądinąd, zupełnie inne źródeł, swoich własnych, że ci ludzie są biedni. Biedni. Bieda wynika niestety bardzo często z tego, że są również leniwi. Nic się na to nie poradzi. Tak to jest, że jak ktoś jest leniwy i nie chce się pracować, a wokół Chińczycy, Hanowie tyrają jak woły, no to nożyce się rozwierają. Nożyce oczywiście dochodów się rozwierają między jedną grupą a drugą. Nic się na to nie poradzi. Albo te grupy etniczne biorą się do roboty, przedstawiciele oczywiście tych grup etnicznych biorą się do roboty i żyją normalnie tak jak Hanowie, albo nie. Niestety to nie, z bardzo częstą rzeczą. Oni nie tylko nie chcą się wziąć do roboty, oni chcą również się uczyć. No a jak Państwo wiecie, jak się nie nauczy, na przykład jak się nie nauczą putonga, czyli języka chińskiego, no to w jakiś sposób będą się mogli porozumieć w przyszłej pracy. Załóżmy, że gdyby cokolwiek jeszcze umieli oprócz tego, cokolwiek by potrafili, no to jak się dogadają z Chińczykami, znaczy z Hanami, Chińczykami Hanami, którzy najczęściej tam inwestują i są szefami. No jak? Po polsku? No więc jest dramat, no i to widać, słychać i czuć na każdym kroku, w każdym miejscu. Bywają filmiki albo części filmików robione przez różnych ludzi na YouTubie, które od czasu do czasu pokazują tą nędzę tychże muzułmanów. Ale to oczywiście tak zupełnie przy okazji. Co najdziwniejsze, zachodniacy łykają jak indyki to, co Ujgurowie głównie im przekazują, że im jest źle, że strasznie, że ich ci Chińczycy nie znoczą i tak dalej, ale ja słyszałem na własne uszy, słyszałem wywiad z takim młodym Ujgurem, może na około 20-letnim, który nie znał chińskiego, nie znał putonga. No i co? I ja się pytam, a jak on mógł znać? I on się żalił, że jest tak źle, że tak niedobrze. On się żalił tym Angolom czy Amerykanom, którzy to nagrywali, że jest tak źle, ale żaden z tych półgłówków białych nie zadał mu pytania, a dlaczego się nie nauczyłeś chińskiego? A on nie znał, bo wyraźnie powiedział, że on nie zna chińskiego w tym wywiadzie. No więc, no, kochani, no umówmy się, że... No nie da się, jeśli ktoś nie chce, to się na siłę go nie nauczy. A jeśli ktoś nie chce, to na siłę się go nie przymusi do tego, żeby mu było lepiej. No i koniec. Zresztą myślę, że część osób, która zna przepraszam bardzo, która zna muzułmanów i ich stosunek do życia, do świata, do pracy, będzie wiedziała, o czym ja mówię. A więc to jest jakby jeden z elementów. Drugim elementem jest to, że Xinjiang, przynajmniej niektóre części Xinjiangu, są naprawdę jeszcze w dalszym ciągu bardzo biedne. Góry, pasmo gór Kunlun, o których tutaj wspomniano, to jest pasmo ciągnące się na bardzo długiej odległości. To jest taki, właściwie Kunlun to jest takie... Od Kunlun zaczyna się Tybet. Dla mnie. Zaczyna się tak świata. Xinjiang. Oczywiście od Kunlun na południe od Kunlun zaczyna się Tybet. Czyli dla Państwa Tybet, dla mnie Xinjiang. I dla Chińczyków też Xinjiang. I tak naprawdę od Kunlun zaczyna się nędza. Ja nie wspomnę o tym, znaczy można by powiedzieć cholera, to jak tam się zaczyna nędza, to jak jest w Xinjiangu tym, no bo Kunlun jest na południu Xinjiangu. A to jak tam jest nędza, to jak jest w środku Xinjiangu, to jest dobrze? Nie, nic podobnego, to też jest nędza, tylko mniejsza. Mili Państwo, ja akurat tam nie byłem, ale tyle rzeczy widziałem, ale i słyszałem, i czytałem, że ktoś mi mówi o tym, że Chińczycy wynarodowiają, że Chińczycy uczą własnego języka, własnej kultury, tych ludzi w ten sposób wynarodowiają, to ja odpowiem tak, do pewnego stopnia tak. Bo ja miałem tego okazję doświadczyć na Śląsku. Znaczy, Ja akurat byłem ze wschodu, z Lwowa moi rodzice, moi dziadkowie przyjechali. Ale ja widziałem, jak tych Ślązaków, ale ja mieszkałem w Zabrzu, więc na terenie niemieckim. Tych Ślązaków, mowa o nich jako o Ślązakach, to jest, no tak, można powiedzieć, że o Ślązakach, tylko o Ślązakach niemieckich. To byli Ślązacy niemieccy. W przeciwieństwie na przykład do Ślązaków polskich, którzy mieszkali w Rudzie Śląskiej, w Chebziu, w Świętochłowicach, w Chorzowie. Oczywiście teraz ja mówię tylko do ludzi, którzy znają tamten obszar i wiedzą, o czym ja mówię. Czyli innymi słowy, to ja chcę przez to powiedzieć, że ci Ślązacy niemieccy, z którymi ja miałem do czynienia, z Zabrze, bo Zabrze było po niemieckiej stronie, to był Hindenburg. A więc moje kochane Zabrze, 5 lat przed moim narodzeniem, jeszcze nazywało się Hindenburg. Ci ludzie, którzy tam mieszkali, których ja poznałem, moi sąsiedzi, oni praktycznie rzecz biorąc prawie nie mówili po polsku. Mówili taką łamaną niemieccyzną. Oni byli używani przez Niemców do takich najgorszych prac. To była biedota, robotnicza biedota. Tak mówię. I ci ludzie po nastaniu PRL-u zaczęli być polonizowani, no bo jakby nie było wyjścia. Nienawiść do Niemców była ogromna, więc oni jakby sami zrozumieli, że nie ma szans, że nie mogą zostać przy swoim języku, nie mogą zostać przy swojej kulturze do końca i oni się w pewnym sensie polonizowali, ale w mojej opinii tylko językowo, tak powierzchownie. Ich dzieci się chodziły do bardzo kiepskich szkół. No, wiem coś o tym, bo ja chodziłem z kolei do ekskluzywnej, jak się okazało później, jednej i drugiej szkoły, czyli szkoły podstawowej i szkoły średniej. Ale te dzieciaki właśnie tych moich sąsiadów, no chodziły właśnie do takich po prostu zwykłych szkół, gdzie i nauczyciele byli na tym samym poziomie, głównie właśnie ci Ślązacy, tylko że to byli akurat Ślązacy z polskiej strony. To były jednak dwie różne nacje. To nie było to samo. Ci Ślązacy z polskiej strony i z niemieckiej strony. No i to, ja, więc ja jestem człowiekiem z pogranicza. Ja naprawdę czuję rzeczy, o których inni nie mają żadnego pojęcia. Ja wiem o tych niuansach, rozumiem niuanse, których większa część z Państwa po prostu, o których nie macie żadnego. Więc można mówić tutaj w pewnym sensie o wynarodowianiu, ale tylko w pewnym sensie. Bo nauka języka, nauka Putonga, nauka języka chińskiego, nauka chińskiej kultury i tak dalej, nie musi automatycznie oznaczyć odejścia od własnej, prawda? Musi czy nie musi? No nie musi. Powiem więcej. Znam przykłady z obszaru Chin, na przykład z Mandżurii, gdzie w tej chwili, proszę Państwa, Mandżuria praktycznie nie istnieje. Nie ma Mandżurii jako takiej. Nie ma i nie istnieje. A wiecie Państwo, jaki jest ogromne parcie ludzi, którzy już się sinizowali, Mandżurów, którzy się sinizowali na mandżurski, na język, na kulturę, czy jakby powrót do źródeł. Czyli można. Ale na przykład, dam tu przykład inny, Mongołowie z Mongolii Wewnętrznej. To jest naród, który się prawie w całości sinizował. Oni nie czują tej potrzeby. Nie czuli tej potrzeby. No i tego typu przykładów można mnożyć, więc to nie jest tak, że sinizacja oznacza wynarodowienie. Nie. Nie musi. Nie musi. Nie musi oznaczać wynarodowienia. I tutaj właśnie Znaczy ja o tej sprawie mówię bardzo dużo, dlatego że po pierwsze ją czuję, rozumiem ją i znam ją. I wiem, co można, co różni niechętni Chinom ludzie będą myśleli wokół tej sprawy. 160 tysięcy ludzi w stosunku do 10 milionów, załóżmy, że tych 160 tysięcy ludzi to są ludzie, wszystko to są wszystko muzułmanie, bo tak pewnie jest. A ja żałuję tylko jednej rzeczy, że nikt nie, z Chińczyków oczywiście, z władz chińskich, nie zrobił badania i nie przedstawił, co najważniejsze, tego badania opinii publicznej, ile ci ludzie, jakie ci ludzie mieli średnie dochody roczne. A znaczy, z jednej strony się nie dziwię, a z drugiej strony się dziwię, bo gdyby się okazało, że ci też wśród tych 160 tysięcy średnia dochodu jest, powiedzmy sobie, 3 czy 4 tysiące w porywach juanów na rok, a no to by wszystkim szczęki opadły, bo za tyle się nie wyżyć nie da. To jest nędza, no po prostu nędza. Ale z drugiej strony władze musiałyby przyznać, że taka ilość ludzi ma takie dochody. To było niekorzystne dla strony chińskiej, dla Hanu. Ale tak jest, proszę Państwa. Chińczycy starają się cały czas mówić o sukcesach w walce z... Znaczy, chiński rząd. Cały czas mówi o sukcesach w walce z biedą. I to są oczywiste rzeczy. Natomiast proszę nie zapomnieć o tym, że pokłady tej biedy chińskiej są tak gigantyczne, że to się w pale nie mieści. Jeśli w tej chwili oficjalnie jest 30 milionów ludzi biednych, to znaczy poniżej progu, poniżej minimum socjalnego, czyli poniżej 2000 juanów na rok, no to a nie da się wyżyć za 4000 juanów na rok? No to jeśli podnieśćby tą poprzeczkę, powiedzmy sobie, no nie wiem, trudno powiedzieć, że w różnych miejscach różnie to jest, ale powiedzmy sobie, że gdyby założyć, że 7 tysięcy, 8 tysięcy, myślę, juanów na rok, to jest takie absolutne minimum, żeby w miarę godnie żyć, żeby nie czuć głodu, o, tak myślę. To wiecie Państwo, jakby się zebrało milionów ludzi, setek milionów ludzi, w całych Chinach. Więc tutaj nikt nie będzie o tym mówił, nikt nie będzie przytaczał takich statystyk, bo to jest w dalszym ciągu, bo to jest żenujące, no. Czy w Polsce ktoś, jakikolwiek rząd, powiedział, ile w Polsce jest ludzi, którzy żyją poniżej minimum socjalnego? No powiedział, ktokolwiek, gdziekolwiek. Tam w pewnym momencie ktoś tam krzyknął, że 300 tysięcy dzieci w Polsce kilka lat temu, jeszcze za PO, że 300 tysięcy dzieci w Polsce jest głodnych, chodzi głodnych codziennie. I się od razu awantura podniosła, ale jak zwykle rozeszło się wszystko po kościach. Jeśli to jest 300 tysięcy dzieci, to teraz proszę sobie to pomnożyć razy 3 minimum, 4, czyli ilość ludzi, którzy mają bardzo źle. Mają bardzo nędzne dochody. Czyli to by było no, przynajmniej 1,5 miliona, coś koło tego. No? W Polsce niby nam się tak dobrze wiedzie. Więc wiecie Państwo, to jest tak, nędza, bieda nie wygląda dobrze. Możecie mi Państwo wierzyć. Ja mieszkam na wsi i to na biednej wsi. I ja wiem, jak wygląda bieda. Ja wiem. Wiem, jak wygląda kupowanie, w cudzysłowie, kupowanie w sklepie jednego papierosa. Papierosa na sztuki. Na dwa papierosy. Nie dlatego, że ja mam na te jeden, dwa papierosy. Tylko dlatego, że ten sprzedawca mi to kredytuje. Ten właściciel sklepu mi to kredytuje. Rozumiecie? Bo ja nie mam pieniędzy na te papierosy. Znaczy, nie ja, tylko oczywiście mówię o sporej części ludzi, którzy tu mieszkają. A wy żyjecie głównie w dużych miastach. Nie widzicie tego. Ale jak się wyjedzie poza miasto, to zaczyna się marnie. A w Chinach jest 40 razy więcej ludzi niż w Polsce. Więc tej biedy jest odpowiednio więcej. I ktoś mi gada o tym, że Chińczycy, że Hanowie przemieszczają ludzi, bo chcą ich wynarodowić i tak dalej, to ja bym chętnie tych łajdaków posłał tam i kazał im przez rok żyć na tych warunkach, w tych warunkach, w jakich żyją ci ludzie, których się przesiedla. I wtedy może taki jeden bydlak z drugim, polski bydlak, zrozumiałby, że takie przesiedlenie to jest dla tych ludzi błogosławieństwo. Bo oni zaczną wreszcie może jeść. Nieporównanie więcej niż do tej pory. No cóż, ale Polacy to jest rzesza ludzi, którzy w dużej mierze, którzy wiedzą wszystko najlepiej i tłumaczenie im rzeczy czasami oczywistych nie wchodzi w ogóle w rachubę. Odnoszę wrażenie, że w tym miejscu jest również tak. Dokładnie tak samo. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.